Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, cześć Karolina.
Dzień dobry i cześć Kasiu.
Cześć, na początek mam do Ciebie pytanie, ile wynosi inflacja w Niemczech teraz?
No niewiele, bardzo, tylko kilka procent. Ale jest więcej na pewno niż było, dlatego że inflacja nie jest tylko polską domeną. Wszyscy to przechodzą po pandemii. Także to jest tak, że tutaj też jest inflacja doznawalna. Poza tym Niemcy już się w tej chwili borykają z rosnącymi cenami energii. No ale są jakieś takie, powiedziałabym, prezenty przynajmniej w uznaniu tego, jak jest, o ile jest trudniej. Na przykład w najbliższych 3 miesiącach będzie można przejechać przez całe Niemcy z góry na dół, ze wschodu na zachód za 9 euro miesięcznie. Także to bardzo miłe. To dotyczy wszystkich pociągów regionalnych, a także całego transportu szynowego w miastach. Czyli nagle bilet miesięczny też kosztuje już tylko 9 euro miesięcznie przez 3 miesiące na wakacje, tak żeby ludzie nie musieli używać samochodów. Także to jest taka dosyć sympatyczna rzecz.
Sympatyczna i rozsądna. U nas od razu Cię ostrzegam, jak wrócisz, to nie ma takich prezentów. Z pociągami jest kłopot. Polregio jest na krawędzi protestu. Natomiast program Kolej Plus nie osiągnął, i nie żartuję, naprawdę taki program jest, to nie jest moja wredność, tylko fakty.
Nie osiągnął. Nie,
no widzisz, bo tych po prostu plusów jest tak dużo, że czasami trudno za nimi wszystkimi nadążyć. Natomiast... Tak, ledwo nam się udało jakoś zawiesić, bo to jest tylko zawieszony strajk kontrolerów ruchu lotniczego, a tutaj już się zaczęły problemy z pociągami, no i zobaczymy, jak to wszystko będzie dalej wyglądało. Słuchaj, chciałam Cię jeszcze zapytać, bo w Polsce coraz więcej się mówi o wcześniejszych wyborach. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że nawet ci, którzy się zarzekają, że tych wcześniejszych wyborów nie będzie, to jakby już zaczęli prowadzić kampanię. Donald Tusk jeździ po Polsce, nawołuje do zjednoczenia opozycji. Władysław Kosiniak-Kamysz i Polskie Stronnictwo Ludowe poszerza tak zwaną koalicję polską. W Prawie i Sprawiedliwości też coraz bardziej wyraźne i słyszalne są głosy, takie jak na przykład dzisiejszy głos marszałka Terleckiego, który podsumował sytuację koalicyjną, mówiąc, że jest ona bez sensu. No i sypie się. Zbigniew Ziobro pręży swoje wątłe dosyć muskuły na poziomie kilkuprocentowego poparcia. Nie wszedłby do Sejmu, gdyby startował sam, ale mówi, że jest gotowy do tego, żeby samodzielnie startować. To samo mówią jego polityczni przyjaciele, Janusz Kowalski, Michał Wójcik i tak dalej, i tak dalej. A jak to wygląda z takiej Twojej troszkę dalszej perspektywy? Czy myślisz, że przyjdzie nam głosować w październiku?
Z mojej dalszej perspektywy muszę Ci powiedzieć, że jeszcze większe zmęczenie tym tematem wyborczym niż jakbym siedziała w kraju. To znaczy już zaczynasz o tym mówić, a ja sobie myślę, o, woda leci z kranu, nie mogę tego słuchać. To jest jakoś tak, że ciągle od iluś tam tygodni i miesięcy słyszymy o tym, że w obozie Zjednoczonej Prawicy są jakieś tarcia i że Jarosław Kaczyński chciałby wybory wcześniej i tak dalej, ale ja tak naprawdę chciałabym się dowiedzieć, dobrze, no to co z tą opozycją, czy oni mają jakieś propozycje, jak ma wyglądać dalsza polityka w Polsce w kontekście wojny w Ukrainie, co oni zamierzają zrobić, kto pojedzie do Kijowa, bo na przykład tutaj opozycja w Niemczech jeździ do Kijowa, to ja bym też chciała zobaczyć naszych polityków tam, wspierających Ukraińców. Także no, ja bym tego sobie życzyła, żebym usłyszała coś, co nareszcie zwróci naszą uwagę, bo na razie to, wiesz, jak mówisz mi, że kampania wyborcza trwa, to ja się zastanawiam, a od kiedy ona nie trwa po 2015 roku? Ona trwa bez przerwy, więc już nie mogę na nią patrzeć.
Anna-Lena Baerbock natomiast w Kijowie.
O tak, kobieta, której bardzo wiele osób nie doceniało. Muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem i ja sama jakoś też należę do osób, które jej nie do końca doceniały. To znaczy gdzieś tam myślałam sobie, no dobrze, no to taka oczywiście wygadana polityczka zielona, no tak, no ale w końcu nie została kanclerką, no taka młoda. No muszę powiedzieć, że u mnie też były takie myśli. Natomiast jej postawa, od kiedy ta wojna się zaczęła, jest absolutnie niesamowita. Robi olbrzymie wrażenie. Jest to właściwie najbardziej wprost i najmniej dyplomatycznie, ale w dobrym sensie, mówiąca członkini tego rządu. Ona ma odwagę, żeby powiedzieć, co naprawdę myśli.
Jest, dodamy, Annalena Baerbock ministrą spraw zagranicznych w tej chwili, niemiecką.
Tak, ona miała pewne szanse, żeby zostać kanclerką, ale przy takim, a nie innym wyniku zielonych została ministrą spraw zagranicznych. Czyli Olaf Scholz, będący takim dosyć milczącym, trochę taki milczek w polityce niemieckiej, on jej oddał takie stanowisko, na którym rzeczywiście wiele osób potrafi świecić. No i ona świeci na tym stanowisku. Ja bym powiedziała, że to jest taka najmniej establishmentowa polityczka Niemiec w tej chwili. W tym sensie właśnie, że ona mówi wprost, co myśli. Pojechała teraz do Kijowa, co jest swoistym przełomem, bo przecież Ukraińcy zdążyli powiedzieć prezydentowi Niemiec, Frankowi Walterowi Steinmeierowi, żeby został w Berlinie. Ale potem doszło do pewnego rodzaju pojednania i w ramach tego pojednania Annalena Baerbock wybrała się, ale nie tylko do Kijowa, tylko także do Buczy. No i tam powiedziała coś, co w naszych polskich uszach może nie brzmi jak wielki przełom, ale to jest bardzo ważne z punktu widzenia niemieckiego. To znaczy ona powiedziała, to my moglibyśmy być tymi ofiarami. I podczas gdy dla wschodnich Europejczyków takie stwierdzenie jest dosyć oczywiste, tak generalnie w naszej historii tak było, moglibyśmy być tymi ofiarami, to z perspektywy Niemiec powiedzieć coś takiego to jest jednak bardzo dużo, bo ona właściwie mówi w ten sposób, zaraz ta wojna wejdzie nam na terytorium, musimy działać. I z tego punktu widzenia muszę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo ciekawa osoba. Patrzę z wielkim zainteresowaniem i takim też życzliwym okiem na to, jak będzie się rozwijała dalej. Może kiedyś będzie kanclerką.
Być może to by było bardzo dobrze. Niemcy w ogóle to jest ciekawe, jak szybko porzuciły swoją doktrynę pacyfizmu i jednak zdecydowały się dozbrajać Ukrainę i wspierać ją o wiele bardziej niż to na początku głoszono. To naprawdę zajęło niedużo czasu, no ale wobec okrucieństwa tej wojny trudno o cokolwiek, o jakąkolwiek inną sytuację. Jeszcze ci chciałam zapytać, Karolina, bo 8 maja w Berlinie odbyły się uroczystości związane z rocznicą zakończenia II wojny światowej, podpisania kapitulacji Niemiec. I to, co zwróciło moją uwagę, to to, że tam pojechało bardzo dużo osób wspierających politykę Kremla. I tam odbyły się duże demonstracje. Jak to wyglądało?
Tak, tutaj też takie osoby są. No, tutaj był wielki spór w ogóle o to, czy wolno używać flagi. To była pierwsza rzecz.
Był zakaz, żeby nie używać flagi.
Władze Berlina pozwoliły używać flagi rosyjskiej na terytorium ambasady rosyjskiej, ale nie poza tym terytorium, więc to było taki bardzo intensywny tutaj spór. Było tam sporo osób, niekoniecznie Rosjan, które wspierały politykę Kremla. Także tak, posłuchaj, to jest bardzo podzielony kraj. Nam się wydaje, że Polska jest podzielona.
Zakazano też używania flagi ukraińskiej, co też wzbudziło ogromne kontrowersje i właściwie dlaczego?
No po to, żeby nie wzbudzić niepokojów społecznych tam w tym miejscu, gdzie była ta demonstracja, gdzie oni się zbierali. To tylko po to, bo tak naprawdę to flagi ukraińskie są wszechobecne w Berlinie. Zostały umieszczone na bardzo ważnych budynkach użyteczności publicznej. Ludzie ubierają się w flagi ukraińskie, chodzą nakryci nimi, chodzą z nimi na demonstracje, więc to nie jest tak, że nie można tutaj używać flagi ukraińskiej. To chodziło o ten konkretny moment i to konkretne miejsce. Natomiast posłuchaj, to jest bardzo podzielony kraj. To jest kraj podzielony pomiędzy, nie tylko pomiędzy tych, którzy uważają, że do Ukrainy trzeba wysyłać ciężkie bronie i Ukraina musi wygrać z Rosją, a tych, którzy uważają, że lepiej, żeby się już poddała, bo wszystko to nie prowadzi do zbyt dobrych rzeczy. To jest jakby pierwszy podział, ale drugi podział jest też taki, że jest dużo osób, które na przykład czują się obrażone tym, że Wołodymyr Zełenski nie chciał się spotkać z prezydentem Steinmeierem i teraz chciałyby na dobrą sprawę, żeby Ukrainie wcale tak dobrze nie szło. No i tych oczywiście, którzy naprawdę czują się odpowiedzialni, bardzo odpowiedzialni za to, co się dzieje i rozumieją, że ideologia pacyfizmu musi przybrać inny kolor w momencie, kiedy mamy do czynienia z taką bestialską wojną, z takim bestialskim atakiem na niepodległe i demokratyczne państwo, jakim jest Ukraina.
No tak, to jest tutaj akurat mam wrażenie, że ten spór w Niemczech no zupełnie inaczej przebiegał te linie podziałów niż w Polsce. Też mam wrażenie, że rząd Niemiec jest nieco bardziej szczery wobec swoich obywatelek i obywateli, na przykład jeżeli chodzi o wprowadzanie sankcji, odcinanie się od surowców, bo w Polsce słyszymy różne deklaracje, a tak naprawdę gdyby Rosjanie nie zakręcili kurka, to pewnie dalej importowalibyśmy rosyjski gaz.
Tutaj też jest bardzo ciekawa dyskusja, bo większość gazu teraz będzie przyjeżdżała do Niemiec z Kataru. No i to jest wielka dyskusja, to znaczy ironicznie tutaj mówią różni obserwatorzy, no tak, zamieniliśmy państwo, które zabija obywateli innych krajów na takie, które zabija swoich własnych obywateli. Co jest lepsze?
No właśnie, o dylematach etycznych, również takich, porozmawiamy z naszą gościnią, bo jest z nami dzisiaj w ramach tria filozoficznego profesor Magdalena Środa, filozofka, etyczka z Uniwersytetu Warszawskiego. Za chwilę pani profesor do nas dołączy. No i właśnie zastanowimy się nad tym, jak można popatrzeć na sytuację, w której teraz jesteśmy, sytuację wojny w Ukrainie, z perspektywy etyki. Zaraz Jakub Bodziany nas połączy. O, jest pani profesor. Dzień dobry, Magdo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Magdo.
Bardzo się cieszymy, że przyjęłaś nasze zaproszenie, bo potrzebujemy. Bardzo chcemy ci zadać kilka pytań. Dzisiaj zatytułowałyśmy nasz podcast Po długich namysłach, jak wojna nas zmienia. No i to jest pytanie do ciebie tak naprawdę. Jak twoim zdaniem ta wojna, to wszystko, co się dzieje, nas zmienia?
Słuchajcie, przedstawiłyście mnie jako etyczkę. I ja też, jak zaczęła się wojna, to oczywiście wróciłam do pewnych tekstów istotnych, etycznych, ale szczerze powiedziawszy, jestem jako etyczka zupełnie bezradna wobec tego, co się tam dzieje. Wydaje się, że właściwie po doświadczeniach Holokaustu, po II wojnie światowej, wojna, tak jak jeszcze Rzymianie mówili, naprawdę zawiesza wszystkie prawa. I to te prawa pozytywne i prawa o charakterze etycznym i mówienie o wojnie sprawiedliwej, wojnie prewencyjnej, wojnie obronnej i tak dalej. Wojna obronna, obrona rzeczywiście jest moralnie uzasadniona. Trochę nie ma sensu, więc czuję się bezradna i raczej kieruję swoje spojrzenie na takie teksty, jak pewno go doskonale znacie, mianowicie na problem winy narodu niemieckiego, czyli tekst Karla
Karlajska.
Jaspersa po II wojnie światowej, gdzie jest takie zdanie, że właściwie jak my możemy żyć, kiedy mamy świadomość, że tak straszne rzeczy dzieją się niedaleko nas? Ale z drugiej strony, oczywiście, wiemy, że tak straszne rzeczy działy się również daleko od nas i specjalnie tym się nie przejmowaliśmy. Cały czas staram się przypominać, że ten nagły wybuch polskiej wspaniałej, spontanicznej gościnności ma charakter relatywny, bo na granicy białoruskiej dzieje się to, co się dzieje, i widać tam zarówno postawy ksenofobiczne, agresywne, niechętne wobec obcych. Więc ja myślę, że ta wojna bardzo dużo zmieni. Powiem wam, że dzisiaj jestem w takim trochę optymistycznym nastroju, bo miałam spotkanie, będzie Państwa, to jest Rada Kobiet, i robimy taki okrągły stół polsko-ukraiński. I dowiedziałam się na przykład od Ukrainy, że one są zachwycone Polską, nie z powodu gościnności, ale z powodu tego, że tutaj można być niepełnosprawną. Jednym słowem, że Ukraina jest jako kraj wiele lat jakby przed nami, bo u nas też kiedyś nie było problemu z niepełnosprawnością, ponieważ wszyscy niepełnosprawni siedzieli w domach i nie mogli wychodzić. I te dziewczyny były zachwycone i mówiły: tutaj można się poruszać na wózku, jest dużo udogodnień, ludzie się nie gapią na ciebie. Chodzi o różne rodzaje zresztą niepełnosprawności. Myśmy się jednak czegoś nauczyli. Nagle poczułam takie zadowolenie, że jesteśmy, no, w każdym razie w ramach tych postaw tolerancyjnych i przygotowania dla tych postaw, bo to przecież jest przygotowanie o charakterze całkiem materialnym różnego rodzaju dogodności. No, że jednak wchodzimy do tych krajów, które może nie powinnam tak nazywać, ale do cywilizowanych. Podobnie zresztą dzieje się z osobami LGBT, również mimo tego wykluczenia polskiego, dyskryminacji, zwłaszcza oczywiście idącego od strony politycznej prawicy, to jednak tu są kluby gejowskie, tu jest wsparcie, tu są organizacje, tu można pomagać. No najbardziej dramatycznie wygląda to oczywiście w zakresie praw reprodukcyjnych, bo wiemy, jak jest. Także zacznę od tego jakby pozytywnego elementu. Dowiedziałam się również, że jak wiecie, problem z Ukrainą polega na stereotypach również. To znaczy Ukrainka to jest osoba, która sprząta lub opiekuje się starszymi. Ja opowiadam taką anegdotę o jednej ukraińskiej pani profesor z Gdańska, która promowała swoją książkę i w ramach promocji ją podpisywała, była jakaś publiczność i na końcu podszedł do niej jeden pan i powiedział, no pani jest Ukrainką, a ja mam kłopot ze swoją córką, potrzebuję kogoś do opieki. Jednym słowem stereotyp Ukrainki opiekunki przebił wszystko, nawet ten dosyć silny kontekst, ale oto dowiedziałam się, że Ukrainki tworzą brygady budownicze i zajmują się budownictwem i wchodzą w tę niszę opuszczoną przez Ukraińców, którzy jak wiadomo zaspokajali w dużej mierze nasze potrzeby budownicze, więc no, można powiedzieć, no, na rynku pracy dzieją się różne ciekawe rzeczy. Miasto Warszawa będzie przeprowadzało taką akcję uderzającą w stereotypy, żeby pokazać, że kobiety, które są z nami, to są lekarki, pedagogzki, psycholożki i tak dalej, że to cały przekrój społeczeństwa, bo pewno słyszałyście, że zaczynają się takie głosy lekkiego niezadowolenia, no jak to one wyjeżdżają z Ukrainy i mają samochody, i mają pieniądze, i mają, no to trzeba przyzwyczaić nasze społeczeństwo, że uciekają z kraju objętego wojną, nie tylko ubodzy, którzy będą nam wdzięczni za każdą pomoc, ale po prostu cała struktura społeczna, cała stratyfikacja społeczna. Więc ja myślę, że abstrahując od działań militarnych i tego, co się dzieje w samej Ukrainie, doświadczenie społeczne, zarówno z gościnnością, ze współpracą organizacji pozarządowych, ze zmianami na rynkach pracy, z oswajaniem się jednak z pewnego typu obcością, będzie doświadczeniem pozytywnym. Ja w ogóle mieszkam na Starym Mieście i wychodzę i słyszę język ukraiński przede wszystkim. I właściwie pierwsza potrzeba, jaką mam, to że powinnam się nauczyć, prawda? Bo dlaczego wszyscy Ukraińcy mają się uczyć języka polskiego? Także to jest jakby jedna sprawa. To znaczy ja widzę pewne pozytywne aspekty w tym, że nasze społeczeństwo przestaje być tak bardzo homogeniczne, chociaż nie znaczy to, że ta homogeniczność będzie przełamywana również przez inny rodzaj obcych, czyli tych, którzy mają ciemniejszy kolor skóry i nie należą do wyznania chrześcijańskiego. Mam do Was natomiast jedno pytanie, mianowicie Karolina używała bardzo pięknie słowa kanclerka, a nie wiem, czy wiecie, Kościół luterański w ostatnią sobotę, używam słowa wyświęcił, ale ono nie jest właściwe, 7 czy 9 kobiet, luteranek na księży. Jest wśród nich działaczka Kongresu Kobiet, Halina Radacz, ja od razu napisałam, Kongres Kobiet ma swojego księdza, ale trwa wielka dyskusja, jak nazywać Halinkę Radacz, no przecież nie księdzem, ani nie księżną, ani nie, no właśnie.
Ksiądz i księdza.
Księdza, no więc to jest jedna propozycja, druga propozycja to jest kapłanka, ale warto zwrócić uwagę na to wydarzenie. Sama Halina mówi, że czekała na to wiele, wiele lat, a jak wiadomo w kościele augsburskim debata trwała ponad 70 lat. Zmiany są, można powiedzieć, powolne, ale faktyczne i skuteczne.
No to fantastycznie, to bardzo gratulujemy Halinie, ale także innym kapłankom, księdzom, które zostały wyświęcone, nie wyświęcone, ale w każdym razie powołane. Przez Kościół luterański. Ja mam jeszcze inne pytanie do Ciebie, Magdo, bo Ty powiedziałaś na początku, że Ukraińcy mogą się czegoś od nas nauczyć, bo my się czegoś też nauczyliśmy przez te ostatnie 30 lat i też nie nauczyliśmy się tego sami, tylko od kogoś. Potem, że my możemy się czegoś nauczyć z tego, że pomagamy. A czego my możemy się nauczyć od Ukraińców? Bo bo mnie się wydaje, że jest sporo rzeczy. Dwie rzeczy przychodzą mi do głowy jako pierwsze. Pierwsza rzecz to jest taka, że jakoś to tak jest, że jak ktoś już bardzo, ktoś bardzo chce wejść do Unii Europejskiej, potem jak już zostaje w tej Unii Europejskiej, to jakoś tak przestaje tę Unię Europejską lubić. To jest zjawisko społeczne, które jest charakterystyczne naprawdę nie tylko dla Polaków. I oto mamy tych Ukraińców, Ukrainki, którzy są gotowi bronić tych europejskich wartości za cenę swojego życia. To nie jest pierwszy raz, bo to przecież pierwszy raz się zdarzyło podczas Euromajdanu, że oni byli gotowi po prostu stawać i dawać swoje życie za to, żeby bronić tych europejskich wartości. Więc to jest pierwsza rzecz, czy możemy się czegoś od nich nauczyć w tej kwestii. A druga kwestia, czytałam takie bardzo kontrowersyjne badanie opinii publicznej w Polsce, z którego wynika, że większość, znakomita większość Polek i Polaków twierdzi, że jak tylko by wybuchła tutaj wojna, to natychmiast chcieliby uciekać. Więc tak sobie pomyślałam, a to bardzo ciekawe, bo różnego rodzaju telewizje robią reportaże o ukraińskich rodzinach, które albo już wracają do swoich domów i je odbudowują, albo po prostu w tych domach się chowali w jakichś warunkach, które też kojarzą się wyłącznie z opowieściami o II wojnie światowej i o zagładzie Żydów, na przykład pod podłogą. I potem wychodzą, wszystko jest zniszczone i na pytanie, a co będzie pan teraz robił, odpowiadają, no jak to, no codziennie będę to odbudowywać, to normalne. No i ja sobie pomyślałam, że chyba mamy się czego nauczyć od Ukraińców.
Tak, chociaż szczerze powiedziawszy, ja bym oddzieliła takie dwie rzeczy. Jak wiadomo, wejście do Unii Europejskiej to nie jest tylko deklaracja europejskich wartości. To jest bardzo wiele warunków o charakterze prawnym, instytucjonalnym, antykorupcyjnym itd., itd. Więc ja trochę rozumiem wstrzemięźliwość Unii, która rozumie entuzjazm, ale też ma po prostu jasność, że wiele warunków jeszcze musi być spełnionych. Szczerze powiedziawszy, ja bym nie chciała, żebyśmy od Ukraińców uczyli się tego patosu romantycznego i militarnego, bo w Polsce też wrócił, znaczy ciągle wraca tak naprawdę, ten romantyczno-militarny, martyrologiczny nastrój, bohaterstwo, heroizm. No, media uwielbiają się po prostu, autorzy, redaktorzy prześcigają się w pochwale tych zalet heroicznych. Ja jakby zawsze jestem na to czujna, znaczy zawsze się tego obawiam, że to jest taka trochę samonakręcająca się machina. Jeśli rzeczywiście uwierzymy w to, że najważniejsze wartości to jest śmierć za ojczyznę, a nie praca dla ojczyzny, że heroizm jest czymś niezwykłym i że wojna, jak pisał Henryk Elzenberg na przykład, jest doskonałą okazją do tego, żeby pokazać cnoty wielkie, a jak się chodzi do pracy i wychowuje dzieci, to żadnych wielkich cnót nie ma. To jest jakby nakręcanie takie aksjologiczne atmosfery kolejnej wojny. I ja jestem tutaj bardzo uważająca. To, czego moglibyśmy się nauczyć, nie wiem, czy nauczyć, ale rzeczywiście wojna na Ukrainie jest tutaj dobrym pretekstem do tego, żeby zastanowić się, na ile wojna jest, a na ile nie jest kobietą. Ale nie chodzi mi oczywiście o to, kto je wywołuje, tylko chodzi mi o udział kobiet w wojnie, dobrowolny udział kobiet w wojnie, które, jak to się patetycznie mówi, oczywiście bronią swojej ojczyzny, ale też są dowodem na zmiany emancypacyjne po prostu. I nie chciałabym, żebyśmy się uczyły od Ukrainek udziału w wojnie, bo nie chciałabym w ogóle wojen, rzecz jasna. Ale no jest to jakieś kryterium równości. To również może zmienić trochę oblicze, nie wiem, feminizmu, tak mi się wydaje. Więc jeśli chodzi o odbudowanie domów, to ja myślę, że to jest absolutnie zwyczajny odruch i Polacy, którzy by uciekali, myślę, że też by wracali. Nie wiem, czy to jest taka naturalna, taka ludzka potrzeba jednak. Niektórzy mają odwagę wyjeżdżania. Ja tutaj gościłam u siebie rodzinę ukraińską, która rodzinę, dlatego że oni uciekli z Charkowa, jak tylko zaczęła się wojna, więc z całą rodziną, z maleńkimi dziećmi, gotowi na pojechanie najpierw do moich znajomych do Paryża, a potem do Kanady. mają małe dzieci, więc pewno to jest ta grupa, która nie wróci. Małe dzieci bardzo szybko asymilują obcy język i tak dalej. Ale większość Ukrainek, które spotkałam i którym jakoś tutaj pomagałam, to wszystkie mówiły, że to jest pobyt tymczasowy, to jest 5 tygodni, 10 tygodni, one na pewno wrócą, bo są rodziny, bo są domy, bo są miejsca. No, ludzie są takimi istotami topicznymi, no po prostu przywiązanymi do miejsca, a w każdym razie większość z nich. No to, że Ukraina będzie się odbudowywać, to nie mam żadnych wątpliwości, a nawet więcej, jak patrzę się cynicznie na tę wojnę, to widzę przemysł militarny spuszczony z łańcucha i te wszystkie wsparcia konieczne absolutnie, co do tego nie mam wątpliwości, one również nakręcają ten biznes. Ten przemysł militarny jest po prostu potworny, ta cała broń, która będzie zużyta albo nie zużyta w czasie tej wojny, wypłynie kiedyś w innym miejscu świata. To są przecież ponad granicami globalne przepływy, za którymi stoi potężny biznes. Drugim biznesem jest biznes budowniczy, rzecz jasna, który wojna nakręca ogromnie koniunkturę, więc to ma też takie swoje... No, można na to też patrzeć trochę cynicznie. Ale powiem wam jedną rzecz. Zadałam swoim studentom pytanie, czy wojna jest kobietą, czy nie, tak jak znamy to od Aleksiejewicz, że wojna nie jest kobietą. Ja oczywiście jestem o tym przekonana i dlatego tak ucieszyła mnie ta wiadomość o minister spraw zagranicznych Niemiec, bo uważam, że właśnie to jest rola dla kobiet, bo kobiety przez setki lat funkcjonowały w rolach negocjatorek między silnym ojcem a swoimi słabymi dziećmi, więc umieją negocjować zawsze ze słabych pozycji. To jest chyba już, no nie genetycznie, ale na pewno kulturowo nabyta cecha i to jest bardzo dobry element. Pamiętam też swego czasu we Francji ministrem obrony była kobieta i ona opowiadała też o swoich doświadczeniach, że nagle przychodzą do niej generałowie i opowiadają o swoim prywatnym życiu, o bolączkach. Znaczy, ona była traktowana trochę terapeutycznie, ale to pewno też zmieniało atmosferę zarówno zarządzania, jak i wojskowości w ogóle. Także można sobie wyobrazić taki świat, gdzie różne mądre kobiety dochodzą do władzy i no, zgodnie z takim kulturowym nawykiem i być może stereotypem, ale nie jest to szkodliwy stereotyp, raczej kierują się troską i empatią, tak jak to mają w zwyczajach macierzyńskich chociażby, niż konkurencją i narcyzmem. No bo z drugiej strony, jak przyglądam się takiej postaci jak Putin, ale też jest ich wielu, tak naprawdę nie możemy tak do końca demonizować tylko Putina, bo ta pokusa władzy i pokusa autorytaryzmu jest ogromna, no to widzę tu bardzo wiele męskich cech i trudno mi sobie wyobrazić kobietę na tym miejscu, szczerze powiedziawszy. Ja wiem, że powiecie Katarzyna Wielka czy Elżbieta i tak dalej, ale to są tak właściwie rzadkie przypadki. Ale wracam do moich studentów, którym zadałam to pytanie i chłopcy powiedzieli, że tak, że wojna nie jest kobietą. A dziewczyna powiedziała, dlaczego nie? Dlaczego nie? My jesteśmy takie same, my jesteśmy tak samo zdolne do agresji. No to też jest pewien efekt emancypacji, to też jest pewien efekt równości, a może to jest tak, że kobiety już nie chcą być łączone z tym stereotypem słabej, biernej, opiekuńczej, troskliwej, ciepłej, tylko świat należy do nich również w tym sensie związanym jakoś z agresją. Nie wiem, jak to interpretować, bo to oczywiście temat na inną rozmowę, na temat różnic pokoleniowych różnic pokoleniowych w sprawie rozumienia swojej kobiecości, czy w sprawie rozumienia feminizmu, czy procesów emancypacyjnych. To, co jest charakterystyczne, ale to jest oczywiście banał. Jak wiecie, na początku ja budziłam się w nocy i w internecie sprawdzałam, co się dzieje. I to trwało może tydzień, może dwa. A teraz otwieram Gazetę Wyborczą na internecie i tam jest napisane 67 dzień i właściwie to już zobojętniało. I ta moja obawa na takie naturalne procesy obojętnienia też jest związana z tą naszą postawą gościnności. Ja byłam teraz daleko za granicą na innej półkuli i podeszła do mnie Amerykanka, zupełnie nieznajoma, i powiedziała: pani jest z Polski, jesteście fantastyczni, jesteście cudowni. I tak w niezawiniony sposób zostałam obdarzona mnóstwem komplementów z powodu sławy naszej polskiej gościnności. Natomiast jak wiadomo, zwracał na to uwagę już Kant, gościnność nie powinna być tylko postawą moralną, ale prawem, czyli powinna mieć charakter instytucjonalny. Ja się obawiam, że trochę ta nasza polska gościnność się wypali, natomiast nie widzę działań rządu, nie widzę działań rządu, które by tę gościnność uczyniły prawem, co pociąga za sobą bardzo wiele różnych działań, bo trzeba by zacząć od edukacji, od warsztatów na tolerancję, od zrozumienia innych kultur, innych religii i tak dalej. A tego oczywiście w żaden sposób nie widzę. Mam takie wrażenie, że rządzący politycy po prostu spijają miód ze spontanicznej gościnności naszych obywateli i obywatelek, a przede wszystkim z działania organizacji pozarządowych. To naprawdę było fantastyczne. Ja chodziłam na Dworzec Zachodni na początku, kiedy był tam no, zupełny horror i wszystko było jakby niezorganizowane, ale spontanicznie fantastyczne, bo ludzie przywozili, nie wiem, siatkę mleka, ale blokowali parking, blokowali dostęp, dojazd, no po prostu chaos. A teraz to wszystko fantastycznie funkcjonuje. Bardzo dobrze to jest zorganizowane. Oczywiście z pomocą też organizacji pozarządowych. Co rząd zrobił w tej sprawie? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Ja też słyszę bardzo wiele, bardzo różnych deklaracji, ale o ile wiem, samorządy nie mają pieniędzy na utrzymywanie uchodźców, a te pieniądze są potrzebne i to długofalowo, na mieszkania przede wszystkim, na pomoc, na zmiany na rynkach pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc tym bardziej martwi mnie kolejna plotka, która wchodzi u nas w permanencję, że rząd się szykuje do wyborów i wszyscy szykują się do wyborów, co znaczy, jak powiedziałaś dobrze, Karolino, woda w kranie leci i leci i leci i nic z tego specjalnie nie wynika. No więc to jest jakiś problem, zwłaszcza, że no gdyby miał dojść rzeczywiście do wcześniejszych wyborów, to jakoś nie widzę gotowości po stronie opozycji. Jeszcze jedno. A mówicie, że opozycja nie jeździ do Kijowa. Ja szczerze powiedziawszy nie chciałabym, żeby tam jeździło dużo osób, bo jak wiadomo, każdy członek opozycji czy nie opozycji, ale każdy polityk ma immunitet, musi być zapewnione bezpieczeństwo. Oni tam niewiele pomogą, oprócz takich właśnie deklaratywnych fotek z jakąś ważną osobą, jeśli uda im się spotkać z Zeleńskim, to będzie dobrze. Lepiej według mnie, żeby pracowali na rzecz tego, jak się ma zmienić nasze społeczeństwo, żeby nastąpiły procesy integracji, a nie asymilacji. Jak wiadomo, to jest dosyć duża różnica. No, a każdy, no, pamiętacie podróż Kaczyńskiego do Kijowa jakimś specjalnym pociągiem, no po prostu to wygląda, jakby Kim Il-sung się przemieszczał przez świat. Była tam jakaś symbolika, nie było też żadnej symboliki, tam premierzy innych krajów. Także no, pora napisać, słuchajcie, jakąś książkę o tym, co się będzie działo w Polsce na skutek tej wojny, abstrahując. Jeszcze jedna rzecz, muszę o jednej rzeczy powiedzieć, o gwałtach, słuchajcie. Wszyscy są teraz strasznie, co jest zrozumiałe, oburzeni gwałtami wojennymi. Nawet pojawiają się teksty, których nigdy chyba nie było, na temat tego, że gwałt jest po prostu bronią na każdej wojnie. Natomiast to, że on jest tak powszechnie stosowany i jak mi powiedziano, to jest po prostu nagroda dla tych skądinąd nieszczęsnych rosyjskich żołnierzy, że oni mogą tam wszystko, mogą nakraść, mogą gwałcić i to jest jedyny zysk, jaki z tego mają. Ale też trzeba w kółko powtarzać, że te gwałty nie rodzą się z niczego. Tolerancja wobec przemocy domowej, niskie kary za gwałty, molestowanie seksualne i w ogóle traktowanie kobiet jako obiekty seksualne daje w ekstremalnych przypadkach jak wojny dokładnie tego rodzaju okropieństwa. Kiedyś John Stuart Mill napisał, że przemoc jest tolerowana, chociaż słowo tolerowane jest złe, ale przemoc nie wywołuje specjalnych politycznych reakcji, dlatego że przez polityków jest traktowana jako wentyl bezpieczeństwa. Mężczyźni z natury są agresywni, więc lepiej, żeby byli agresywni w swoim własnym domu, niż żeby tę agresję wyładowywali w ramach, nie wiem, wojen domowych albo konfliktów wewnętrznych. Wydaje mi się to teraz naprawdę bardzo prawdziwe. Polska, która tak się oburza i nasi politycy strasznie się oburzają na zbiorowe gwałty i cierpienia kobiet i dzieci, jednocześnie chcieli wypowiedzieć ratyfikowaną konwencję stambulską i niewiele robią w kwestiach przemocy i niewiele dzieje się, jeśli chodzi o kary za gwałty czy jawność molestowania seksualnego, więc warto podkreślać to. Mamy napis, że stosowanie przez Rosjan gwałtu jako broni, nie tylko przez Rosjan. To widać było wojna w Kosowie, to było widać w wojnach na terenie byłej Jugosławii. Wszędzie, w Rwandzie, wszędzie, po prostu wszędzie. To jest po prostu broń stosowana przez wszystkich w sprawach wojen. I szczerze powiedziawszy, konwencje tym specjalnie się nie przejmowały. Tak więc trzeba zwracać uwagę na te elementy naszego życia codziennego, zwłaszcza zło i obojętność, które tworzą ten fundament do wojen obecnych i przyszłych.
Nie wiem, jak to lepiej podsumować, co powiedziałaś, niż słowem kościelnym amen. Bardzo Ci dziękujemy za to, że się z nami spotkałaś. Bardzo Ci dziękujemy za to, co nam powiedziałaś. Profesor Magdalena Środa była naszą gościnią. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie na K2. Zapraszamy w ramach podcastów Kultury Liberalnej na YouTube. W środy my się z Państwem witamy, w czwartki Jarosław Kujsz, w piątki Jakub Bodziony. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za wszelkie wsparcie, które od Państwa dostajemy. Dziękujemy Jakubowi Bodzionemu za wydanie dzisiejszego odcinka. No i do zobaczenia za tydzień na tych wysokościach. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.